mediów dużej ilości nie mają. No i to są efekty niestety.
No właśnie. Proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja chciałam do audycji.
Jest pani na antenie, słuchamy.
Dobry wieczór, witam gości. Sonia Elżbieta Bytowia. Witam gości w studio. I moje, przysłuchuję się tej audycji od iluś lat, dopiero się dodzwoniłam pierwszy raz, a jednak słucham rozmów niedokończonych, bo są bardzo ciekawe i bardzo mnie to interesuje. I moje spostrzeżenie jest takie, nasza służba zdrowia jest bardzo kulawa, jakbym tak powiedziała, a przede wszystkim jeszcze martwi mnie to, że nasi politycy jakby nic nie robią w tym kierunku. Nic nie robią z osobami niepełnosprawnymi. Przecież ci ludzie naprawdę bardzo są chorzy i bardzo nie mają nawet z czego iść i zapłacić sobie po prostu wizyty u lekarza. Ja dam taki przykład. Wizyta u okulisty kosztuje 100 zł. Jak ktoś ma 700 zł, za co ten człowiek ma iść do okulisty? Za co ma? A na lekarza okulistę czeka się pół roku. Więc jeśli coś się dzieje, to za co mamy sobie iść i zapłacić? Poza tym afera aferę goni. Dzisiaj przysłuchiwałam się takiej audycji w TVP Info, gdzie pan Daniel Olbryski powiedział, że nic się w Polsce nie stało, że politycy dobrze rządzą. No jeśli my będziemy słuchali, Polacy, jeśli słuchają takich spostrzeżeń, to część Polaków po prostu wierzy w to, że nic się nie stało, a przecież się stało. Bo niestety afera z aferę goni. Nikt za to nie odpowiada. Nikomu za to się nic nie stało. Poza tym rencistom, emerytom zabiera się pieniądze, które mają być na waloryzację. Po 270 zł powinien rząd dołożyć każdemu emerytowi i emeryt i rencista powinien dostać po 270 zł, bo to miał po prostu zabrane z rządu. Pytam się, kto będzie my na głosowanie. Ja na głosowanie chodzę, ja jestem odpowiedzialna. Ale co z tego? Co ja mogę jedna zrobić? Nic. Po prostu nic. I zwracam się do Polaków, żeby Polacy się po prostu obudzili. Bo naprawdę jest bardzo źle. Bardzo źle jest w kraju. Nie szanuje się kościoła, nie szanuje się nauczyciela, nie szanuje się nikogo. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
No cóż, myślę, że pani tutaj dokonuje pewnej ogólnej diagnozy, z którą właściwie cały czas tutaj, którą cały czas w różny sposób, ale przedstawiamy. Ja raz jeszcze wrócę do tego, że ta nasza dyskusja wokół służby zdrowia odsłania no takich kilka poziomów zasadniczych problemów. No po pierwsze właśnie system, który nazwałbym tak może już najkrócej, najbardziej syntetycznie, że to jest skorumpowany wolny rynek. Przy czym ten wolny rynek trzeba by było tutaj traktować w tych kategoriach, o których mówił pan doktor, tego free marketu, ale właśnie takiego frymarczenia, że to jest właśnie skorumpowane takie frymarczenie. Przedmiotem tego wolnego rynku staje się człowiek zinstrumentalizowany, oceniany według bardzo często kategorii jakości życia, a nie godności, a nie wartości życia, tylko jakości, a więc właśnie zostaje tutaj poddany pewnemu przelicznikowi ekonomicznemu, opłaca się czy się nie opłaca tego człowieka utrzymywać. No i to oczywiście prowadzi do unicestwienia w gruncie rzeczy ludzi wykluczonych, ludzi niepotrzebnych. I to jest ta diagnoza, którą przeprowadzamy w sposób bardzo czytelny w obszarze służby zdrowia, ale bo ona tutaj zyskuje całą dosłowność, bo jeżeli się kończy ta diagnoza stwierdzeniem, że dokonuje się tej unicestwienie człowieka, to w tej przestrzeni jest to rzeczywiście wyrażane niejednokrotnie dosłownie. Natomiast faktycznie ta diagnoza dotyczy przestrzeni szerszej niż tylko służba zdrowia, bo my w ogóle mamy, jak się okazuje, chociażby na przykładzie afery taśmowej do czynienia ze skorumpowanym wolnym rynkiem polityki, w której no, minister jednego z najważniejszych ministerstw paktuje z prezesem Narodowego Banku Polskiego na temat dodruku pieniędzy, na temat finansowania kampanii politycznej, no to przecież nie mamy potrzeby lepszej ilustracji tego, czym jest korupcja wolnego rynku w polityce. Człowiek zostaje tutaj zinstrumentalizowany i to, co państwo tutaj kilkakrotnie podkreślają, no właśnie my jesteśmy dzisiaj, może nie my tutaj mówiący i słuchający tych słów, ale wielu z naszych współobywateli, mówiąc językiem kościelnym, wielu z naszych sióstr i braci, zostało zinstrumentalizowanych, potraktowanych właśnie jako przedmioty socjotechniki, przedmioty socjomanipulacji. No i faktycznie są w tej chwili, no niestety, bezwolnymi wykonawcami pewnych poleceń, pewnych stereotypów narzucanych przez media. A to prowadzi faktycznie do unicestwienia człowieka, nawet jeżeli nie dosłownie biologicznego, to jednak prowadzi do unicestwienia naszej tożsamości. No niestety ta diagnoza jest bardzo, bardzo krytyczna, ale skoro ona jest postawiona chociażby w tej rozmowie i wielu innych, no to czas rzeczywiście zabrać się za terapię.
Pan doktor Adam Sandauer.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na coś, co chyba w całej tej dyskusji o aferze taśmowej tylko w minimalnym stopniu jest zauważane. Otóż dodruk pieniądza. Proszę państwa, lata całe tłumaczono całemu społeczeństwu, że dodruk pieniądza jest czymś szalenie niebezpiecznym, że jest to zagrożenie inflacją, że podaż na rynek nadmiaru pieniądza, w szczególności dodruk przez NBP, to jest pieniądz ten papierowy, to nie jest pieniądz kredytowy, bo pieniądz kredytowy tworzą banki komercyjne, tylko jest to normalna, zwykła emisja, że coś takiego może grozić załamaniem się systemu gospodarczego państwa. Otóż kiedy mówił o tym świętej pamięci, żeby zwiększyć podaż pieniądza na rynku, profesor Kurowski, bardzo wybitny polski ekonomista, to od czci i wiary go odsądzano, że zniszczy polską gospodarkę, jeżeli się poluzuje balcerowiczowską politykę monetarną. Natomiast no nie po raz pierwszy za czasu rządów liberałów następuje spod stołu emisja dodatkowa, drukowanie pieniędzy. Ale chcę przypomnieć, za czasów chyba rządów Jana Krzysztofa Bieleckiego jako premiera zrobiła się dziura budżetowa i zabrakło wiele, wiele lat temu jakichś sporych pieniędzy dla wypłaty chyba emerytur wówczas i też dokonano wówczas nie kreacji pieniądza kredytowego, tylko emisji pieniądza przez Narodowy Bank Polski. Tak jak w tej chwili nikt nie zauważył jakiegoś śladu gwałtownej inflacji, tak wówczas też nikt nie zauważył śladu gwałtownej inflacji. Teraz jest oczywiście awantura o taśmy. Natomiast to świadczy troszkę o tym, jak cała ta doktrynalna ekonomia suszenia gospodarki, trudnego pieniądza, no, jakie ma podstawy. No, od czci i wiary, przypominam, odsądzano nieżyjącego profesora Kurowskiego, nieżyjącego doktora Jędraszczyka i wielu, wielu innych. Nic się nie stało, była emisja pieniądza. Trochę nie na temat, nie ze służbą zdrowia, ale z państwem ma to coś wspólnego.
23:08, rozmawiamy dalej z naszymi gośćmi. Proszę, halo.
Teresa z Wierunia, można to...
Proszę pani Tereso, jest pani na antenie.
Już można mówić?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ojca Dariusza, wszystkich gości. I taką mam myśl, że dziękuję tym lekarzom, którzy naprawdę podpisali tą kartę wiary. Bo ja w latach 60. pracowałam w szpitalu, no jako salowa, ale pracowałam na ortopedii. Ale kiedyś po ginekologii tam jednej pracownicy brakowało, no i akurat mnie tam posłali. Ja potem wszystkim, no to tam co do salowej należy, to już każdy wie, sprzątanie. I przy tej, w tym zabiegowym, przy tej, tam to wiadro stało, takie jak to mówią kubeł, i tam te szczątki, bo to przecież na początku to tylko w szpitalach to się odbywało, to zabijanie tych dzieci. I w tym kuble tyle tych było szczątek, ja mówię tak, co wy z tym robicie? A do kibla.
Ja mówię, o nie. Mówię, to przecież jest szczątki ludzkie, jak można tam to wyrzucać? Mówię, to trzeba na cmentarz zanieść chyba najlepiej. No i nic, tamtym się skończyło ten jeden dzień, ale po jakimś czasie dostałam wymówienie z pracy, że się nie wywiązuje z obowiązków. No i tak, od tej pory, proszę ojca i wszystkich tam gości, tak się modliłam za naszych kochanych lekarzy, przecież Polska katolicka, tak się modliłam. Jestem tak wdzięczna tej grupce tych lekarzy, że naprawdę, że to ich tak jakoś Pan Bóg ich natchnął, że chociaż tyle się obudzili. I że, no bo naprawdę ja to nie mogę, nie, no nie mogę, a to dzień i noc o tych dzieci tak myślę i tak mi żal, że tak muszą ginąć, no to tyle milionów po wojnie, żeby dzieci polskich zginęło bez wojny. No i to jeszcze to już o tych dzieciach. Taki mam ból, ale i mam ze sobą straszny kłopot. Ja jestem z pokolenia Ojca Świętego, no trochę młodsza od Ojca Świętego, ale teraz, no ja nie wiem, zachorowałam tak poważnie, no nowotwór, no. Poszłam do lekarza, miałam skierowanie do onkologa, no i to wszystko zobaczył tego, ale mówi, nie skieruję panią do szpitala, bo nie ma pieniędzy. Ale przecież ja nie wiem, to Sejm uchwalił, że starych ludzi nie wolno operować. To ja słyszałam tą debatę w telewizji trwam. I teraz no, nie wiem jak, bo coraz to gorzej, to mnie boli, ale nie mam ratunku, nie mam leczenia. No wszyscy tak mają ciężko z tym leczeniem, ale chociaż im wyznaczą termin, no to kto jest silny, to doczeka tego terminu. Ale ja już jestem bez nadziei, ja jestem skazana na eutanazję, no to jest tak. No, strasznie to mam ból, ale jeszcze chcę powiedzieć, że ja mam wszystko to, co Ojciec Święty nauczał przez te 30 lat, prawie że 30 lat, i encykliki, i listy, i przemówienia, ale mam i ten list, nie list, tylko przemówienie Ojca Świętego do polskich lekarzy, chirurgów. No to jest dosyć długi ten, to przemówienie, ale takie są słowa, zdania, gdzie Ojciec Święty mówi, to był rok 1991, to przemówienie jest. I mówił o Ojciec Święty, bo tak się zatykam, no nie przepraszam, ale chcę dokończyć. I tam ojciec zwracał taką uwagę, że leczyć każdego od poczęcia do naturalnej śmierci. Drugie zdanie, leczyć od dziecka do starca, biednych i bogatych. No i tak życzył im wszystkiego, żeby w każdym chorym widzieli Pana Jezusa Chrystusa cierpiącego. No i tak, ja nie wiem, jak ja długo to wytrzymam, tą chorobę. No modlę się nadal za posty katolickie, nie, proszę, że mam taką prośbę do lekarzy, którzy mnie słuchają, może im ktoś powie, żeby wszyscy katolickiej Polsce, żeby wszyscy to lekarze zrobili. Bo i chorzy, i dzieci nienarodzone, i wszyscy są sponiewierani jak w jakiejś niewoli, najgorszej niewoli. A ja tak Polskę kocham. Całe życie pracowałam i teraz przecież wszystko płacę, całe życie. W czasie okupacji byłam dzieckiem, ale ja pracowałam za kopcami, jako dziecko przenosiłam raporty. I tak się doczekać takich ciężkich czasów, żeby człowiek nie mógł uzyskać leczenia, no to gdzie my są? Gdzie my są, kochani? No, szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo. Panie pośle.
No rzeczywiście sytuacja z tego, co pani mówi, bardzo smutna i myślę, że trzeba by jednak podjąć próbę leczenia, jeżeli mogę, bo trudno mi rozstrzygnąć coś tak na odległość, jeżeli mogę coś zaproponować, to po pierwsze, no chyba niech powinna pani spróbować pójść do innego lekarza, jeżeli tamten z powodów dla mnie niezrozumiałych no nie chciał wysłać panią na leczenie. Na leczenie, może warto jednak pójść do kogoś innego. Jeżeli są jakieś, będą jakieś inne problemy, być może warto zgłosić się do kogoś lokalnie, kto pomoże. Czy to będzie jakiś radny na miejscu, gdzie pani mieszka, czy może jakiś poseł, czy może ktoś z samorządu lokalnego. No trzeba coś, no nie może pani, że tak powiem, się poddawać i jeżeli ktoś powiedział, że z jakichś względów nie wyśle na leczenie, a jest stwierdzony, jedyna choroba nowotworowa, to nic dalej nie będzie robiona. Nie chce mi się aż w to wierzyć. Myślę, że to należałoby w związku z tym jakoś wyjaśnić. A jednocześnie warto zauważyć, że biorąc, no, pomijając tą sytuację, o której pani mówi z tym jednym lekarzem, to pani mówi jednak z dużym uznaniem o wielu pracownikach, bo rzeczywiście pewnie wiele osób ze służby zdrowia, czy to dotyczy lekarzy, czy pielęgniarek, zasługują na uznanie, na szacunek. Bardzo dobrze, że jest tyle ludzi, którzy swoje sumienie chrześcijańskie i katolickie realizują w wykonywaniu zawodu. A tamte smutne czasy lat 60., kiedy tych aborcji w PRL-u dokonywano, no, rzeczywiście tysiącami czy setkami, to całe szczęście, że odeszły w przeszłość. Oczywiście należy starać się, żeby w ogóle aborcji nie było, ale chociaż o tyle jest lepiej, że nie ma tej skali, która była w tamtych czasach. Przy okazji pani poruszyła jeszcze jedną ważną kwestię, która w niektórych gminach jest uregulowana, w innych nie jest. I to jest też temat, o którym dziennikarze ze mną rozmawiali. Dziennikarze akurat, którzy no, z troską o tym myślą. Myślę tutaj o sytuacjach nawet nie związanych z aborcją, ale z poronieniem, bo przecież też często dochodzi do poronienia. I później co się dzieje z tymi no, szczątkami ludzkimi. Często jest tak, że rodzice biorą to dziecko i wtedy sami chowają. I tutaj problem jest załatwiony, uregulowany. Ale są czasami sytuacje, kiedy nie odbierają z różnych powodów. Czasami na przykład ze względu na szok. I część gmin tą sprawę uregulowała i dokonują jakiegoś pochówku, a część tego nie uregulowała. I warto tej sprawie się też przyjrzeć i warto być może nawet kiedyś w audycji u ojców o tym porozmawiać, co należałoby zrobić, jak te sprawy należałoby uregulować, aby każda gmina tą sprawę w jakiś sposób załatwiała.
A czy jest tak, że pewne świadczenia, w cudzysłowie, nie przysługują już osobom starszym, w wieku podeszłym, bo się nie opłaca?
No, to nie jest prawda, ale niestety dotykamy tutaj pewnej ekonomii, o której mówiliśmy tu w tej audycji. Niestety. Ja przypomnę chociażby wypowiedź byłej minister sportu, pani poseł Muchy, która w jakiejś tam wewnętrznej, chyba w platformie dyskusji, powiedziała coś w rodzaju, a po co wszczepiać protezę, implant stawu biodrowego osobie 80-paroletniej, tak? No, nie można w ten sposób podchodzić. To są właśnie, proszę ojca, te niebezpieczeństwa, kiedy nie patrzy się od strony tak jak powinno na zawód, na medycynę, tylko ktoś patrzy od strony ekonomii. Jak ktoś patrzy od strony ekonomii, to w tym momencie zaczyna dzielić na pacjenta, którego się bardziej opłaca, mniej opłaca, na tego droższego, tańszego, na tego, który nie będzie miał powikłań albo będzie miał powikłania. No, nie na tym to polega. Medycynie trzeba leczyć i ratować wszystkich.
I to nie tylko klauzula sumienia, ale chyba przysięga Hipokratesa nakazuje.
Zdecydowanie tak. I no, jest problemem niewątpliwie, że państwo zapewnia zbyt mało środków na leczenie. I to jest no, podchodzenie, te wszystkie nadwykonania, to jest swego rodzaju patologia systemu. No, jak można mówić o nadwykonaniach? To nie jest fabryka samochodów, gdzie ktoś, nie wiem, za dużo wyprodukował i rynek tego nie odbierze. No, tutaj tylu, ilu pacjentów jest do wyleczenia, tylu trzeba podjąć leczenie, trzeba leczyć, trzeba za to zapłacić, bo to przecież jakieś koszty generuje i państwo tutaj musi stanąć po stronie obywatela. No niestety tak się często nie dzieje, ale też jednocześnie cały system jest źle zorganizowany, bo my w Polsce no, mamy bardzo dużo hospitalizacji, ponieważ no, ten system wymaga pewnej innej przebudowy, również i finansowej, żeby ten lekarz rodzinny, tak jak to jest w wielu krajach świata, W wielu krajach 80% zdarzeń medycznych załatwianych jest przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli przez tego lekarza rodzinnego. Później mamy specjalistów, później mamy procedury jednodniowe, na końcu hospitalizację. A u nas ten system jest całkowicie zaburzony, czyli nie dość, że mamy tych pieniędzy za mało, to jeszcze wydajemy je, te pieniądze nie najlepiej, nie najrozsądniej. Ale niezależnie od tego, ile by to kosztowało, chcę podkreślić jeszcze raz to powtórzyć. Tu nie ma miejsca na kalkulacje ekonomiczne. Każdy pacjent, który wymaga pomocy, powinien być leczony, powinien tą pomoc uzyskać.
Dziękuję, pan doktor Adam Sadowski.
Jest oczywiście jeden problem, z którego trzeba sobie zdać sprawę. Pewne zabiegi nie są możliwe do wykonania u ludzi odpowiednio starszych, dlatego że mogą po prostu tych zabiegów już nie wytrzymać ze względów czysto biologicznych. I druga rzecz z tym przykładem, o którym mówił pan poseł, endoprotezą stawu biodrowego. Oczywiście nie ma sytuacji takiej, że komuś endoprotezy odmówi szczepienia ze względu na to, że on jest, jest starszą osobą. Natomiast jest coś innego. Endoprotezy stawu biodrowego wykonywane są przez firmy, które je produkują na pewien okres czasu. To nie jest tak, że robi się endoprotezę na czas wieczną. Jeżeli ktoś ma 80 lat i potrzebuje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, to na pewno nikt nie będzie, żaden chirurg brał tej najdroższej endoprotezy, która jest na 40 lat planowana, tylko raczej należy spodziewać się, że ktoś w tym momencie pomyśli o tej tańszej, która jest planowana na 10-15 lat ze względu na możliwy czas przeżycia. I tu jest oczywiście ta ekonomia, która ma jakieś uzasadnienie. Natomiast nikt na pewno nie odrzuca tego człowieka z leczenia. I jeszcze jedna rzecz.
Albo raczej nie powinien odrzucać.
Nie powinien odrzucać, oczywiście. To jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o kontrakty te podpisywane z Narodowym Funduszem Zdrowia przez różne placówki, na przykład na takie czy inne działania. No jedne szpitale wszczepiają endoprotezy, inne podpisują na inne działania. Trzeba mieć świadomość tego, że bardzo często dobre relacje z Narodowym Funduszem Zdrowia powodują, że mała placówka, która ma sprzęt do takich czy innych prostych procedur, spija śmietankę z tego całego systemu, robi jakieś badanie dobrze płatne. Natomiast ona może na tego typu działania sobie pozwolić tylko dlatego, że w okolicy jest duży szpital i w przypadku komplikacji czy w przypadku jakichś nieszczęść, jak do tych nieszczęść dojdzie, to jest zabezpieczenie robione przez ten szpital, który będzie ponosił wówczas kolosalne koszty. Ja pozwolę sobie podać najprostszy przykład, bo jak się mówi ogólnikami, to nie bardzo wiadomo. No, dobrze płatny jest zabieg kolonoskopii, czyli wziernikowania jelit u człowieka, który potrzebuje tego. Sprzęt do robienia tego nie jest aż taki straszliwie drogi, to może być robione prywatnie. Natomiast jak dojdzie do perforacji jelita w trakcie tego typu badania, to już prywatny gastrolog, który robił to badanie u siebie w domu, nie jest w stanie opiekować się tym pacjentem. On musi być gwałtownie przewieziony na chirurgię gastrologiczną dla zszycia tego jelita. I jeżeli ktoś podpisuje kontrakt na przeprowadzenie tych iluś badań kolonoskopii, no to zabiera szpitalowi te kontrakty, ale szpital będzie zmuszony, ten okoliczny, w przypadku nieszczęścia, płacić gorszymi kontraktami za reperowanie tego, co zrobił ten mały, prywatny zakład. Otóż ja jestem przekonany, że w normalnie dobrze funkcjonującym systemie ochrony zdrowia, jeżeli ubezpieczyciel czy płatnik podpisuje z kimś umowy, na przykład jest to tak jak tutaj, no, działania jakieś gastrologiczne, to na cały komplet tych działań. I jeżeli jest gdzieś ktoś, kto robi prywatnie w małym zakładzie coś tam, jakiś jeden wyrywkowy kawałek, to on powinien być nie na zasadzie zatrudnienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko jako podwykonawca dla tego dużego zakładu, który ma cały pakiet działań, na przykład tutaj gastrologicznych, ma także opiekę nad tym podwykonawcą, jeżeli do nieszczęścia dojdzie, ale żeby nie było sytuacji takiej, że ten podwykonawca spija śmietankę z tych kontraktów, a szpital płaci najwyższą cenę za najtrudniejsze przypadki, jak dojdzie do komplikacji.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam, Natalia z Łas się kłania. Chciałam się złączyć z rozmowy. Witam gości szanownych. Witam.
Prosimy
ojca.
Pani Natalio.
Chciałam właśnie coś powiedzieć na temat, właśnie była wspominana też w pierwszej części o Skandynawii, że jest tak dobrze zorganizowana tam służba zdrowia faktycznie. Mieszkałam tam 30 lat, teraz chwilowo jestem w Polsce, bo tak już jestem na emeryturze i faktycznie pomieszkuję długo w Polsce, jak obserwuję Polskę i tą służbę zdrowia, to wszystko, to wiecie, że tak już bym powiedziała wulgarnym tym takim,
a to
że
uniknijmy tego.
Scyzory w kieszeni się otwiera, naprawdę, na tą służbę zdrowia, na tych ludzi, jak mi żal tego narodu. Jak mi żal tych ludzi, proszę mi uwierzyć, my przywozimy ze Szwecji protezy, kupę protez, to jest tak wysoki standard. Prosiliśmy różnych stacji telewizyjnych, ja już w ogóle, że chcemy, żeby nam pomogli te charytatywne różne, pomogli nam to rozprowadzać. Proszę mi wierzyć, nie ma w ogóle z kim rozmawiać. No tak osobiście, sama prywatnie przez Radio Maryja wysyłałam do ludzi takich właśnie w Polsce paczki, teraz wysyłamy na Filipiny. Nikt się nie chce tym zainteresować. Oni, ich interesuje tylko kasa. TVN, Polsat, gdziekolwiek są, nieraz pokazują takie audycje o ludziach niepełnosprawnych czy coś. Proszę mi wierzyć, nikt nie jest zainteresowany. To jest straszne, jak obserwuję i to, ale ta mentalność polskiego narodu, ja cały czas mówię, otwieram oczy, słuchajcie tego Radia Maryja, to jest jedyna droga, która prowadzi do świadomości ludzi, sumienia ludzkie. Tak ciężko jest, a już 16 lat tak otwieram te umysły ludziom tu, gdzie pójdę, tam ten TVN bębni na okrągłej Polsce, wie Boże. To jest, są przepiękne te audycje. Ile lat będzie musiało upłynąć, żeby naprawdę Polska się obudziła? Widzę, obserwuję tych polskich młodych, to młodzież, co walczy z tymi sztandarami. Ja też jak jestem, tu zawsze jestem, idę tutaj, dołączam. Tak ta Polska mi jest naprawdę. Chciałabym, żeby kiedyś doczekała Polska takiej opieki, jak jest właśnie w Skandynawii, w Sztokholmie, Szwecji. Byłam tam w szpitalu, wiem. Tam jest sanatorium, tam się należy człowiekowi wszystko. Jak jest po operacji, przyjeżdżają do domu, toaletę, wszystko. Udogodnienie, jakie tylko po operacji. Opiekuje się człowiekiem. A co tu w Polsce robią z tym narodem? To płakać się chce. Płakać się chce naprawdę. I wspaniałe są te audycje. No gdyby nie to Radio Maryja w dzisiejszych czasach, to mi się wydaje, że Polski by już nie było. Proszę mi uwierzyć. Tak mi się wydaje, bo już 16 lat słucham Radia Maryja, obserwuję. I też pani wspominała pana Olbryskiego. No gdzie taki człowiek do normalnego obywatela? On będzie mówił, że to Platforma. Co oni zrobili? Oni Polskę zatapiają. Jak ten Titanic, oni zatapiają Polskę. I wierzę bardzo mocno, że ta Polska się otrząchnie kiedyś, że to jest. Ta młodzież Jana Pawła to tak jak ten Chrystus przeprowadzi, tak jak Mojżesz przeprowadził przez to Morze Czerwone, tak może ten Jan Paweł, ta młodzież Jana Pawła przeprowadzi tą Polskę, że ta Polska młoda się odbuduje. No wierzę bardzo, bo to jest mój kraj kochany, o który walczyliśmy w 80-tych latach. I bardzo wierzę, także szczęść Boże, Bóg zapaść za piękne audycje i coraz.
Dziękujemy pani Natalio.
Że też się serce graduje.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy także serdecznie.
No,
pan poseł?
Można powiedzieć tylko tyle. Pewne rzeczy, o których już zresztą to mówiliśmy. Z jednej strony nakłady na ochronę zdrowia. No, zupełnie sprawy nieporównywalne. To, co jest w Skandynawii, a to, co jest w naszym kraju. Ale też trzeba spojrzeć na jeszcze inny aspekt, o którym akurat dzisiaj nie mówiliśmy, ale już kiedyś w przyszłości tak. brakuje takiego szerokiego spojrzenia na problemy wydatków również w ochronie zdrowia. Ja to mówię też od dawna i do znudzenia właściwie przy każdej możliwej okazji. My żyjemy tutaj w Polsce resortowej, czyli tak, resort zdrowia ma swoją kubkę pieniędzy, swoją szufladę i to ich interesuje, a jakiś inny resort, na przykład polityki społecznej, ma swoją. Brakuje spojrzenia całościowego, że może warto wydać no, trochę więcej pieniędzy z tej kubki służby zdrowia na trochę lepsze leczenie, na trochę lepszą terapię i dzięki temu ten pacjent, który przecież i tak jest leczony, i tak idzie do szpitala, i tak jest skorzysta z jakichś leków, z jakichś porad lekarskich, nie będzie przez tak długi okres czasu na zwolnieniu lekarskim i będzie, gdzie bierze pieniądze z ZUS-u, tylko będzie krócej, będzie pracował i będzie te pieniądze do ZUS-u oddawał zamiast brał. No, brakuje takiego całościowego spojrzenia na to. Ja, ponieważ ten przykład skandynawski został przywołany, to ja też pamiętam z własnych doświadczeń sprzed tam około 20 lat, kiedy byłem na takiej terapii nad Morzem Martwym i spotkałem tam ludzi z całego świata i spotkałem też kilkudziesięcioosobową grupę Duńczyków z pielęgniarkami, no i strasznie się dziwiłem, jak to jest możliwe, że tu są pojedyncze osoby na własny koszt, ja również zresztą byłem na własny koszt, a oni w sposób zorganizowany jeszcze z tą obsadą pielęgniarską. No i mi powiedzieli po prostu, bo myśmy wyliczyli, że nam się to opłaca, że nam się opłaca wysłać tych ich obywateli na leczenie, które będzie skuteczne i dzięki temu ci ludzie będą zadowoleni, przywróceni społeczeństwu, będą mogli pracować, będą mogli normalnie funkcjonować. No po prostu. A u nas, no tak jak powiedziałem, mamy Polskę resortową, każdy pilnuje swojej kubki pieniędzy i później z tego wychodzi tak, jak właśnie obserwujemy.
Czas naszego spotkania dobiega końca, to może jeszcze po głosie podsumowującym każdego z panów, księży profesorze, poprosimy. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Cała nasza rozmowa była diagnozą chorego systemu, który ilustruje w sposób bardzo dramatyczny, by nie powiedzieć tragiczny, stan chorego państwa. I oczywiście im bardziej mnożymy elementy tej diagnozy, tym bardziej ogarnia nas przerażenie, ogarnia nas pokusa jakiejś rozpaczy, a jednocześnie no, chwytamy się jakiegoś źródła nadziei. W tym kontekście chciałbym przypomnieć, w kontekście całej naszej rozmowy, chciałbym przypomnieć słowa Jana Pawła II ze Skoczowa. Te słowa bardzo dobrze przez nas zapamiętane, ale które dzisiaj zyskują szczególną aktualność. Polska woła o ludzi sumienia. Polska woła o ludzi sumienia. I na tle tych wszystkich negatywnych przykładów, które tutaj były przedstawione, myślę, że trzeba oddać wielki hołd i szacunek tym lekarzom, tym przedstawicielom służby zdrowia, także pielęgniarkom, studentom medycyny, którzy mają dzisiaj odwagę być ludźmi sumienia, dlatego że to właśnie w tych ludziach należy widzieć jakąś szansę zmiany systemu, szansę zmiany całej tej negatywnej sytuacji. Mówię tutaj właśnie o ludziach sumienia. Najpierw w pierwszym rzędzie mówię o ludziach sumienia, niezależnie od tego, jaki background, że tak powiem, teologiczny czy filozoficzny tego sumienia oni posiadają. Wiemy, że sumienie jest dla osób wierzących najtajniejszym sanktuarium, w którym przebywa człowiek sam na sam z Bogiem, natomiast dla osób niewierzących to sumienie jest sądem rozumu praktycznego, który nakazuje dobro czynić, złe unikać. I myślę, że niezależnie od podstaw tej interpretacji sumienia, wszystkim ludziom sumienia należy się tutaj ogromny szacunek. Tym, którzy podpisali deklarację wiary, trzeba no, życzyć przede wszystkim odwagi, dlatego że bardzo wyraźnie wynika w obecnej sytuacji, że ta postawa staje się postawą represjonowaną, szykanowaną i dlatego oprócz słów szacunku, no, życzenia po prostu odwagi, życzenia tego, aby nie wycofywali tych swoich deklaracji, tych swoich podpisów, dlatego że złożyli je w dobrej wierze i w dobrej sprawie. Trzeba po prostu tym ludziom okazać ogromny szacunek.
I wsparcie.
I wsparcie.
Pan doktor Adam Sandauer.
Proszę Państwa, no ja myślę, że podpisanie deklaracji wiary miało jeszcze jeden aspekt. Tak naprawdę ono informowało społeczeństwo o problemie i miało szansę likwidować konflikt, żeby pacjent nie szedł tam, gdzie nie powinien iść, żeby ten, kto chce, ta kobieta, która chce, żeby nikt nie zaproponował jej aborcji bez, na zapas, bo lepiej, bo może będzie prościej, żeby poszła do lekarza, który podpisał deklarację wiary, a żeby dziewczyna, która chce kupić środki antykoncepcyjne, poszukała innego ginekologa i nie traciła czasu, nie zawracała głowy. I tak naprawdę było to bardzo dobre rozwiązanie i zrobiono z tego, co mogło załatwiać problem, zrobiono z tego konflikt, a klauzula sumienia była czymś, co powinno być konsensusem, co powinno konflikty likwidować, a stało się zażywiem wojny. Ja chcę powiedzieć coś takiego, kończąc, że no niestety ostatnie lata w systemie ochrony zdrowia, jest to działanie polityczno-PR-owskie, robimy wrażenie, że coś dobrze zrobimy, że powołamy rzecznika, że stworzymy jakiś system udający system szwedzki. Nie jest to system ani szwedzki, ani ten rzecznik. No, nie jest czymś dobrze działającym, bo to jest awans urzędnika, który to samo robił jako dyrektor Biura Praw Pacjenta. Ja bym chciał zaapelować. No, w Polsce jednak żyje 40 milionów ludzi i system ochrony zdrowia powinien przestać być płaszczyzną rozgrywek, awantur, konfliktów politycznych. Trzeba po prostu doprowadzić do tego, żeby system ochrony zdrowia leczył ludzi, a nie był trampoliną do tego, żeby zyskiwać punkty przed kolejnymi wyborami.
Niestety, panie doktorze, już nie 40, tylko niestety coraz mniej i to z różnych przyczyn. A szkoda. Pan poseł?
Myślę, że w sytuacji, kiedy na całym świecie, w wielu krajach, to, co się dzieje w służbie zdrowia, staje się zaprzeczeniem temu, czemu ten zawód od zarania dziejów miał służyć i po co w ogóle stworzono medycynę. I później nałożono na nią te wartości, które budowały Europę, czyli wartości chrześcijańskie, potrzeba pewnego powrotu do źródeł, pewnego powrotu do korzeni, pewnego na nowo uświadomienia sobie, że lekarza nie kształcono po to, aby dokonywał aborcji, aby dokonywał eutanazji. Lekarza kształcono po to, aby ratował ludzkie życie i ludzkie zdrowie. To jedno i to jest coś, co trzeba sobie o dziwo na nowo i nieustająco w tych początkach XXI wieku uświadamiać. A z drugiej strony mamy sytuację systemu, który coraz mniejszym stopniu przypomina system służby zdrowia, podkreślmy słowo służby, a w coraz większym stopniu staje się biznesem, staje się ekonomią, staje się rachunkiem zysków i strat, staje się czymś, co ma przynosić profity. A przecież nie temu pierwotnie służyły szpitale, nie temu służyły przychodnie, nie temu służyły gabinety. Nikt nie mówi, że zysk jest patologią, natomiast nastawienie na zysk i mówienie o zysku jako celu samym w sobie już taką patologią się staje. Przy tym wszystkim mamy państwo, które zamiast brać odpowiedzialność za swoich obywateli, również za ich zdrowie, mówi, to wasza sprawa, to wasz kłopot, to wasz problem. Dlaczego? Ano dlatego, że trudno zdobyć kapitał polityczny na zdrowiu. Lepiej w związku z tym pozbyć się odpowiedzialności za zdrowie, sprywatyzować, skomercjalizować i w tym momencie być może w rozumieniu państwa, być może w rozumieniu takiej czy innej partii łatwiej będzie wygrywać kolejne wybory.
No ale wtedy mamy do czynienia z takim systemem pełzającej eutanazji.
No niestety, dlatego system musi być z powrotem nieodhumanizowane, a wręcz przeciwnie. Człowiek musi na nowo stać w centrum systemu. Ten system ma służyć człowiekowi, a obowiązkiem państwa jest to zauważyć, po pierwsze. Po drugie, stworzyć odpowiednie oprzyrzędowanie prawne, a po trzecie, odpowiednie finansowanie.
Bardzo dziękuję. Pan poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, lekarz. Bardzo dziękuję.
Zapłać, szczęść Boże.
Pan doktor Adam Sandauer, założyciel i honorowy prezes Stowarzyszenia Primum Non Nocere, Stowarzyszenia Pacjentów. Dziękuję, panie doktorze.
Ja dziękuję bardzo.
I ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję, księże profesorze.
Dziękuję serdecznie.
Także państwu, którzy tworzyli te rozmowy niedokończone, a teraz zapraszam już do telefonowania, lecz wyłącznie do modlitwy, którą chcemy zakończyć ten dzień.
Kocham się skrycie, z tobą tak dobrze iść jest przez życie. Zdrówko, o, o, o. Zdrówko, palaczom oczy Kłucka, od Gdańska przez Malbork aż do Płucka. Dobrze się czuję, wyglądam ślicznie, ale już śpiewam tak profilaktycznie. Zdrówko po nocy nieprzespanej, zdrówko tak mało jest cię nad ranem. Zdrówko, chcę dzisiaj pieśni słowem ci życzyć, byś było zawsze zdrowe. Bądź z nami zdrówko w każdej potrzebie, w domu i w pracy, w sklepie i w niebie. Zdrówko, już kończy mi się atrament. Zdrówko, na wieki wieków. Amen.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Przeprośmy za wszystkie grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorze, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O, spraw to, Ojcze Najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje blasku na wieki. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami.
Nie ulękniesz się strachu nocnego.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka.
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puchlerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo pozna moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego.
Proszę bardzo.
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach, i odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lamp i światła słońca, bo Pan mu będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Amen. Bóg zapłać, modliła się Anna z Kulesz Kościelnych. Pozdrawiam ojca Dariusza i wszystkich słuchaczy i życzę dobrej i błogosławionej nocy.
Bóg zapłać pani Anno, również dla pani. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję wszystkim Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Zapraszam do pozostania z Radiem Maryja, a już teraz serwis informacyjny, następnie przegląd codziennej prasy polskiej i oczywiście dzień zakończymy mazurkiem Dąbrowskiego, hymnem narodowym.
Zapraszam do wysłuchania wiadomości. Dzisiaj w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła ojciec święty Franciszek wręczył paliusze 24 arcybiskupom metropolitom z całego świata. W tym gronie był prymas polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Symbole łączności ze stolicą apostolską papież wręczył podczas mszy świętej sprawowanej w Bazylice Watykańskiej. W homilii ojciec święty Franciszek przypomniał słowa Jezusa skierowane do apostoła Piotra: Ty pójdź za mną. Powiedział, że jest to także ważne przesłanie dla księży arcybiskupów i wszystkich pasterzy. Bóg przekształca nas i zmienia tak, jak to zrobił z Piotrem i Pawłem, powiedział ojciec święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie. Wyjaśnił, że obydwaj apostołowie przyjęli Bożą miłość i dali się przekształcić dzięki Jego miłosierdziu. Stali się w ten sposób przyjaciółmi i apostołami Chrystusa. Na zakończenie spotkania ojciec święty ponownie wyraził niepokój z powodu bolesnych doniesień z Iraku. Podkreślił, że przemoc rodzi przemoc, a jedyną drogą do pokoju jest dialog. Od blisko 3 tygodni na północy Iraku trwa ofensywa sunnickich dżihadystów z ugrupowania Islamskie Państwo Iraku i Lewantu. Dążą oni do obalenia zdominowanego przez szyitów rządu Nuriego al-Malikiego oraz utworzenia sunnickiego kalifatu. W Gdańsku podczas protestu przeciwko publicznemu czytaniu bluźnierczego spektaklu Golgota Piknik policja blokowała wejście i nie podjęła interwencji, gdy napadnięto młodą osobę. O sprawie napisał jeden z portali. Pokojowy protest odbył się w budynku, w którym jest siedziba krytyki politycznej prezentującej Golgotę Piknik oraz siedziba redakcji Polonia Christiana, która przeciw temu protestowała. Poseł Andrzej Jaworski, uczestnik protestu, zapowiedział, że będzie się domagał w tej sprawie wyjaśnień zarówno ze strony MSW, jak i władz miasta Gdańska. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że złożył doniesienie do prokuratury o działaniu zorganizowanej grupy przestępczej. Szef polskiej dyplomacji napisał, że ma to związek z przestępczymi podsłuchami. Dodał, że rezerwuje sobie też prawo do obrony dóbr osobistych wobec podsłuchiwaczy, ich mocodawców i dystrybutorów. Minister Radosław Sikorski to jeden z bohaterów nagrań opublikowanych przez tygodnik Wprost. W rozmowie z byłym ministrem finansów Jackiem Rostowskim Sikorski m.in. krytykuje sojusz polsko-amerykański. PiS rozpoczął akcję Czas na zmiany. W jej ramach posłowie, senatorowie i europarlamentarzyści odwiedzili wszystkie powiaty w kraju. Wyjaśniali Polakom, jakie skutki ma afera taśmowa kompromitująca rząd Donalda Tuska. Przedstawiali również plany PiSu, aby PO nie mogła zamieść skandalu pod dywan. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński był m.in. w Międzyrzeczu. Podczas spotkania zapowiedział, że wkrótce przy okazji głosowania nad wotum nieufności wobec rządu nastąpi próba zjednoczenia prawicy. Nie wykluczył też masowej demonstracji antyrządowej we wrześniu. Dymisji rządu domagali się uczestnicy niedzielnej manifestacji w Toruniu. To odpowiedź na tzw. aferę taśmową, która skompromitowała czołowych polskich polityków. Wczoraj na ulicę Warszawy wyszli przedstawiciele Ruchu Narodowego. W miniony wtorek antyrządowe manifestacje odbyły się w Warszawie i Krakowie, a wcześniej we wszystkich miastach wojewódzkich pod hasłem ustąpienia rządu Donalda Tuska demonstrowała Młodzież Narodowa. Dzisiaj obchodziliśmy święto marynarki wojennej. We wszystkich jednostkach polskich sił morskich marynarze spotkali się na uroczystych zbiórkach, a na polskich okrętach w kraju i za granicą podniesiona została wielka gala banderowa. Jak co roku, ostatnia niedziela czerwca święto marynarki wojennej jest finałem obchodów Dni Morza. Referendum w sprawie sprzedaży ziemi cudzoziemcom, które się odbyło na Litwie w niedzielę, jest nieważne z powodu rekordowo małej frekwencji. Udział w nim wzięło około 14% uprawnionych. Aby referendum było ważne, wymaganych jest ponad 50%. 1 maja bieżącego roku skończył się 10-letni okres przejściowy przewidziany w umowie o przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej, podczas którego obcokrajowcy nie mogli swobodnie nabywać litewskiej ziemi. Mimo ogłoszonego rozejmu w ciągu ostatniej doby na wschodzie Ukrainy zginęło 5 ukraińskich żołnierzy, a co najmniej 17 odniosło obrażenia. Pierwotny rozejm obowiązywał od 20 do 27 czerwca. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko przedłużył go do godziny 22 w poniedziałek 30 czerwca, na co zgodziły się władze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Około 1000 członków ochotniczych batalionów obrony terytorialnej Donbas i Ajdar oraz przedstawicieli Majdanu i mieszkańców Kijowa manifestowało w pobliżu administracji prezydenta Ukrainy, żądając wprowadzenia stanu wojennego. Zebrani domagali się także od prezydenta Petra Poroszenki wypełnienia przedwyborczych zobowiązań dotyczących zabezpieczenia socjalnego i ubezpieczenia na życie uczestników operacji antyterrorystycznej przeciw separatystom na wschodzie kraju. Szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier potwierdził, że czterej obserwatorzy OBWE uwolnieni w sobotę na wschodzie Ukrainy są już w Doniecku. Minister spraw zagranicznych Niemiec przyznał, że w ich uwolnieniu poważną rolę odegrała Rosja. Czterech obserwatorów, trzech mężczyzn i kobietę uprowadzili pod koniec maja prorosyjscy separatyści. Umowy stowarzyszeniowe Ukrainy, Gruzji i Mołdawii z Unią Europejską są poważnym ciosem dla Rosji, potwierdzającym dalsze ich zbliżenie z Europą i wymykanie się z rosyjskiej strefy wpływów. Kreml grozi całej trójce krokami odwetowymi, choć ma ograniczone możliwości presji. Wiele zależy jednak od tego, czy i jak umowy zostaną wprowadzone w życie. Poza narzędziami ekonomicznymi, instrumentem Moskwy będzie wciąż podsycanie separatystów na Ukrainie, w Gruzji i Mołdawii. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Paragraf na bluźnierców. Do prokuratora generalnego trafi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby realizujące pokazy Golgota Piknik. Polska w obronie wiary. Wielu katolików nie zdaje sobie sprawy, że w świecie toczy się jakaś nieprawdopodobna walka przeciwko chrześcijaństwu, a nie zdaje sobie sprawy, ponieważ stosowane metody potrafią uśpić ich czujność do tego stopnia, że nawet wskazywane konkretne fakty nie odnoszą żadnego skutku. Bluźnierstwa w imię wolności sztuki przyjmowane są jako coś normalnego i zdarza się, że sami chrześcijanie popierają wrogów Kościoła. W tej sytuacji uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest najpierw zachętą do wynagradzania za grzechy własne, a następnie za grzechy świata. Mówił ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podczas mszy świętej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętego Floriana na poznańskich Jeżycach. Czytam w naszym dzienniku. Żyć dla jednej miłości. 50-lecie święceń kapłańskich przeżywał w sobotę ojciec Zachariasz Jabłoński, Paulin, były definitor generalny zakonu Paulinów. Komu przeszkadza Dmowski? Pomnik Romana Dmowskiego w Warszawie został zdewastowany. Akt wandalizmu zbiegł się w czasie z obchodami 95. rocznicy Traktatu Wersalskiego. Łup wyzwolicieli. Dlaczego termin wyzwolenie w przypadku Armii Czerwonej operującej na terenie Polski jest nieadekwatny? Czytam w naszym dzienniku. Porady kulinarne. W ogrodach zbieramy już pierwsze warzywa. Znakomita do sałatek jest kalarepa. Siostra Teresa poleca letnią sałatkę, którą można podawać z plackami z cukinii lub kabaczka, a także z kopytkami ziołowymi i ziemniakami zapiekanymi z żółtym serem. Dodatek kulinarny w poniedziałkowym wydaniu naszego dziennika. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.